Witamy w 147. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj Bizon i Blady omówią następujące tematy. Wywiad z twórcami Wiedźmin 3, następnie niespodziewane informacje o twórcy Fez 2, a na sam koniec naprawdę krytyczna, acz sprawiedliwa analiza pierwszych godzin The Last of Us. Zapraszamy do słuchania.
Okej, dziękujemy Frog za wprowadzenie i od razu podchodzimy do naszego pierwszego tematu, czyli w końcu ktoś nam odpowiedział. Po wielu staraniach udało nam się dotrzeć do dewelopera, który odpowie na nasze pytanie. Deweloperem był CD Projekt Red, którzy byli na tyle mili, iż zgodzili się odpowiedzieć na pytania, które dla nich przygotowaliśmy. No i lista tych pytań jest już u nas na stronie. Lista, którą muszę powiedzieć, trochę mnie zaskoczyła. Po pierwsze zaskoczyło mnie, że dostaliśmy odpowiedź na wszystkie pytania, ale też niektóre z tych odpowiedzi są zaskakujące. Oczywiście tutaj odsyłamy osoby, które jeszcze nie widziały, żeby sobie sprawdziły właśnie dokładnie, jak wyglądała ta cała nasza rozmowa. I w tym momencie przejdziemy do jakby głębszej analizy paru odpowiedzi, które udało się nam otrzymać, które unoszą brew i pobudzają do dalszej dyskusji.
No, ja chyba takie największe zastrzeżenia, jeżeli mogę mieć zastrzeżenia do tego wywiadu, to mam do odpowiedzi na pytanie na temat tego, jaki wpływ będzie miał import save'ów z Wiedźmina drugiego. Mi się wydawało, że Wiedźmin 2 to był jakby krok naprzód, naprawdę duży. Praktycznie zmienili zupełnie system rozgrywki dla Wiedźmina drugiego w stosunku do pierwszej części. Więc spodziewałem się, że skoro już ta dwójka buduje tak mocno i masz te różne decyzje, które możesz podejmować, które są naprawdę znamienne, jeżeli później chodzi o dalszy rozwój fabuły, myślałem, że to będzie miało prawdziwy wpływ w trójce. Tymczasem dostajemy odpowiedź, która mówi nam, że mimo wszystko Wiedźmin trzeci to jest czysta karta. Ja się obawiam, że to sprawia, że wiele decyzji będzie miało, wiesz, podobnie jak w Mass Effectie trzecim, nie? Niby widzisz te swoje decyzje, niby widzisz to, że świat się jakoś tam zmienił przez to, co robiłeś w poprzednich częściach, ale to nie jest tak znaczące, jak my byśmy chcieli. Tego się obawiam, że świat będzie dostosowany tak, żeby zarówno gracze, którzy są nowi, jak i ci wchodzący mieli podobne doświadczenie, powiedzmy, tak, żeby oni też o tym mówią, żeby nie karać żadnego gracza, tak? Każdy powinien dostać takie doświadczenie, na jakie zasłużył, niezależnie, czy to jest gracz nowy dla sagi Wiedźmina, czy wiesz, stary wyjadacz.
Znaczy, ja wiem, że w jakimś poprzednim wywiadzie, już tam lata świetne temu, oni wspomnieli, że całe otwarcie gry będzie uzależnione od naszych decyzji z poprzedniej części, więc nie wiem, czy coś się zmieniło, czy teraz my źle sformułowaliśmy pytanie. Niemniej faktycznie ten podejście tej czystej karty i najlepszego miejsca, żeby zacząć, no to już kiedyś spotkaliśmy w historii gier komputerowych i wiemy, jak to się dla Mass Effecta skończyło. Jednak ja też wiedziałem, że to nie mogą być karykaturalnie wielkie decyzje, które będą całkowicie zmieniały grę, no bo są pewne realia i oczywiście z tym godzimy. Jednak mnie bardziej w tym martwi, że zapytaliśmy się o możliwość wykreowania swojego save'a w przypadku zaczynania przygody z Wiedźminem. I szczerze mówiąc, bardzo liczyłem na to, że ktoś powie, słuchajcie, będzie komik, że będziecie mogli sobie stworzyć swojego save'a, bo tak jak na przykład, będę stosował to odwołanie często, ale Mass Effect, kiedy wyszedł na Wii U, trzecia część była pierwszą, którą posiadacze konsol Nintendo mieli okazję sprawdzić i tam otrzymali komik, który pozwalał otworzyć nie tylko decyzję z jedynki, ale i nawet z dwójki. Specjalnie dla nich powstał ten system, więc jeżeli teraz Sony ponoć silnie wspiera deweloperów, m.in. CD Projekt Red, to myślałem, że może się pojawi informacja, że faktycznie taki komiks się pojawi. Oczywiście to nie dowiedzieliśmy się wprost, że nie będzie takiego systemu wykreowania swojego save'a. Niemniej to podejście, że każdy się połapie wchodząc do gry, sprawia, że mogę podejrzewać, że będziemy mieli podobnie jak w przypadku na Xboxa, no gotowe podejście, gotowego Geralta, który podjął takie decyzje, żeby nikogo za bardzo to nie zdziwiło, bo na przykład decyzja, jeżeli chodzi o córkę króla Foltesta, to w pierwszym Wiedźminie mieliśmy ogromny quest, który pozwalał nam odczynić jakby to zło, które powróciło do niego, bo jak pamiętamy w książce, w pierwszym opowiadaniu Geralt ją odczynił, ale powiedział, że jest możliwość, że choroba powróci, no i ona powróciła. No i w grze Wiedźminie dwójce, jeżeli zaczynamy nową grę, to mamy save, w którym gra przyjęła, że nie pomogliśmy tej córce, co moim zdaniem było dość smutne. Więc jestem ciekaw, jakie decyzje z dwójki będą uznane jako taki kanon, nazwijmy, dla posiadaczy PS3, którzy dopiero teraz zaczną przygodę z Geraltem i na przykład dostaną jakieś wybory, które nie do końca by oni podjęli, gdyby mieli możliwość zagrania w dwójkę.
No też nie mogliśmy dostać specjalnie rozległych wypowiedzi, jeżeli chodzi o to, jakie decyzje będą miały wpływ, bo nikt nie dostał jak na razie specjalnych informacji na temat fabuły i tego, jak ona się będzie rozwijać, co jest zrozumiałe, bo gra wychodzi dopiero kiedy? W 2014, tak? Więc jeszcze jest czas i jeszcze na pewno nie chcą zbyt dużo zdradzać. Ja tak myślę, że to jest raczej i tak problem konsolowców, bo na PC-tach ludzie radzili sobie z tym, że bardzo często ludzie nie chcieli grać pierwszego Mass Effecta, a bardzo chcieli drugiego i powstała ta strona internetowa, która była zbiorem save'ów, także mogłeś nawet w tabeli chyba zaznaczać sobie, które decyzje byś podjął i ona wynajdywała dla ciebie tego jednego save'a, na którym mogłeś grać, więc wiesz, o ile gracze PC-towi może jakoś obejdą ten system, o tyle no niestety, zaczynając grę na konsolach, nie będziemy mieć żadnego wyboru do tego, jak to będzie się miało rozgrywać. Ale może zostawiając już to, przejdźmy do rzeczy bardziej związanych z rozgrywką. Zastanawia mnie odpowiedź na pytanie dotyczące systemu skradania. Jak wiemy, skradanie jest naturalną częścią łowów, tak? I ja wyobrażałem sobie to, że ten system nie będzie odcinany od gry, a jednak mimo wszystko rozwijany, bo no nie ukrywam, że widziałbym Geralta bardziej czającego się w krzakach na jakiegoś stwora, oczekującego może na odpowiedni moment do ataku, wtedy może wypijającego dopiero swoje eliksiry i wiesz, przygotuje się do walki i wtedy to by było takie naturalne przygotowanie się do walki, naturalne podejście do wroga. My już wiemy, że gra będzie naprawdę rozbudowana, jeżeli chodzi o system walki z potworami, bo będziemy mieć i anatomię potworów i no wiesz, ja liczę na to, że CDP wie, co robi z tym, tak? Ale zastanawia mnie to, dlaczego mimo wszystko nie starają się czegoś naprawić, tylko automatycznie odcinają skradanie, które było połamane w Wiedźminie II, ale które można było jednak poprawić.
I właśnie sam fakt, że Geralt powinien być tym zwinnym, czającym się predatorem, tak? Ja tak bardzo chciałem zobaczyć właśnie sceny, które ukażą to, że on naprawdę widzi więcej w ciemności, że on może gdzieś przyczaić, że może w ogóle ominąć jakieś niebezpieczeństwo. Przecież Geralt, jeżeli nie musiał, no to nie mordował ludzi na swojej drodze. Więc gdyby dana była na możliwość właśnie jakoś czmychnięcia po ciemku, czy wspięcia się na jakąś, nie wiem, belkę i przejścia nad głowami przeciwników, to też by dodawało klimatu, bo wtedy zarówno gracze, którzy wolą walkę, by mogli stoczyć pojedynek z tymi strażnikami, a inni, którzy wolą od czasu do czasu walki uniknąć, mogliby mieć taką szansę. A tutaj dostaliśmy wprost odpowiedź, że skradanych sekcji nie będzie. Wiemy właśnie, tak jak powiedziałeś, że naprawdę wiele czasu poświęcono systemowi walki. I fajnie, i cieszę się wielce. I wiem, już teraz możemy wnioskować, że będzie on dopracowany, rozbudowany, bo Geralt przechodzi przecież przez te kolejne fazy walki i nawet sam ten mod, który już teraz wyszedł do Wiedźmina II, w jakiś sposób może pozwalać zobaczyć, jak CD Projekt teraz planuje właśnie przyspieszyć walkę, system blokowania kontr, no i tych piruetów. Więc o ile właśnie tyle czasu poświęcono ewidentnie systemowi walki, to naprawdę chciałem, żeby system składania w jakimś stopniu powrócił, poprawiony, bo jak mówiliśmy w dwójce, nie był on do końca dopracowany, więc może było tutaj miejsce na rozwój, niemniej szkoda, że tylko właśnie otrzymaliśmy odpowiedź. Jakby zaczęliśmy teraz od tych negatywnych wniosków jakby z tego wywiadu, bo to jakby są te, które najsilniej się nam rzuciły w oczy, kiedy dostaliśmy odpowiedzi, co nie znaczy, że nie dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. Jednak ja jeszcze wrócę do tych, zanim przejdziemy.
Ja chyba wiem, o czym chcesz powiedzieć nawet.
Tak, wiesz, o czym chcę powiedzieć. Alchemia. I to jest dla mnie bardzo kontrowersyjny temat, bo alchemia w przypadku pierwszego Wiedźmina była naprawdę aklimatyczna względem książki. Tam mogliśmy łykać eliksiry w trakcie walki, co było wbrew w ogóle logice tego, co pisał właśnie Sapkowski w swoich opowieściach, że Geralt musiał poświęcić czas, przygotować organizm, przygotować odpowiednie mikstury, zanim wyruszy na walkę. I dlatego w dwójce wprowadzili ten system, że musisz sobie klęknąć spokojnie i się przygotować. To nie do końca działało pod tym względem, że o ile mogliśmy na przykład idąc do lasu się przygotować, idąc, klękając przed jaskinią czy przed jakąś większą walką, mogliśmy się spodziewać, mogliśmy przeczytać sobie książkę o tym, jakiego rodzaju potwora spotkamy, jakie są jego słabości i odpowiednio dostosować te eliksiry. Super! Pojawia się jednak problem, że czasem nas ktoś atakował znienacka, no i wtedy byliśmy naprawdę w wielkich tarapatach, bo na przykład musieliśmy podganiać pokazówkę, żeby nam się czas działania eliksiru nie skończył. Więc teraz jakby CD Projekt postarał się połączyć przyjemne z pożytecznym, czy też oba światy, bo ty to właśnie ująłeś, że oni teraz to robią typowo growo, pod tym względem, że możemy mieć przypisane eliksiry do pewnych klawiszy funkcyjnych i aktywować je wtedy, kiedy chcemy. Jednak, żeby mieć je do tych klawiszy przypisanych, wcześniej musimy te eliksiry tak czy inaczej wypić. I boję się, że można doprowadzić do sytuacji, że ludzie będą na siłę pić eliksiry, bo po prostu będą się zawsze bać, że zawsze będzie ich tych eliksir pod tymi przyciskami brakować.
Znaczy, mi się wydaje, że tak czy siak, kiedy wypijesz ten eliksir, to będziesz miał jakiś określony czas na aktywowanie go, więc to też nie będzie tak, że idąc do lasu pijesz eliksir, a pół godziny później z tego swojego magicznego worka, jak chomiczek, wypijasz go dopiero i aktywujesz w środku walki, nie? ale fakt nie rozumiem troszkę po co, znaczy okej, rozumiem dlaczego to jest tak zaimplementowane, bo gracze lubią właśnie w ten sposób aktywować umiejętności, tak to robią w Diablo, w grach MMORPG i tak to robią w Skyrimach, rozumiem dlaczego tak jest, jednak to jest eliksir i dlatego ten sens jakby nie jest do końca oddany według mnie i lepiej to było zrobione, nawet jeżeli mogliśmy to wypić w trakcie walki, bo widzisz, mimo wszystko...
Nie zgadzam.
Mimo wszystko pił, tak? A on teraz pije i gdzieś to jest zawieszone w jego umyśle, czy może w jego żołądku, nie wiem gdzie. Takie dziwne rozwiązanie, rozumiem dlaczego. Więc to nie jest może minus, ale dziwny gimmick, który nie do końca rozumiem po prostu w tej grze.
Znaczy, jeżeli ktoś by się zapytał, hej, a jak ty byś to zrobił w takim razie, to ja bym powiedział, jeszcze mniej alchemii w grze, ale w konkretnych momentach, właśnie kiedy Geralt przyjmuje zlecenie na jakiegoś potwora, wytropił go do jaskini, to wtedy, ja nie wiem, czy pamiętasz, był taki filmik 52,5 Orena chyba, który miał wprowadzić ludzi w klimat Wiedźmina II. Mhm. I tam Geralt zsiadał z konia, opowiadając o zadaniu, które przyjął, właśnie klękał przed jaskinią, rozkładał taką sakwę. Ja bym właśnie chciał mieć taką możliwość, że przyjmujemy kontrakt, zbliżamy się właśnie do gniazda potwora, właśnie tych specjalnych, bo wiemy, będą potwory zwykłe i te, które wyjątkowe, pojawiają się raz na jakiś czas, które trzeba wytropić, które są związane z fabułą i za pokonanie których dostajemy w nagrodę jakąś tam alchemiczną ciekawostkę. Więc gdyby wtedy na przykład Geralt naprawdę klękał, rozkładał właśnie tą sakwę i moglibyśmy wybrać, hej, dowiedziałeś się o tym potworze tego i tego, do tej pory używałeś tej i tej broni i tych pułapek, co byś chciał teraz zabrać na misję i jakie eliksiry chciałbyś wypić, to wtedy ja bym właśnie to widział właśnie w ten sposób, żeby mieć mniej alchemii, ale bardziej związaną z tym głównym wątkiem fabularnym. No ale mamy ten system i dostaliśmy taką dość konkretną odpowiedź, bo teraz wiemy, jak to będzie wyglądało właśnie z tym przypisaniem klawiszy i należy tylko właśnie czekać, jak będzie to można wpleść w samą walkę, jak będzie można zmieniać właściwości Geralta, czy też jego zdolności podczas właśnie tych wymian ciosów z potworami, czy to z ludźmi.
W wywiadzie pytaliśmy też o to, jak będą zrobione przerywniki filmowe, czy powrócą te animowane wstawki. Ja lubię animowane wstawki zawsze, bo one nie odrywają mnie nic z klimatu. I nawet lubię, ostatnio oglądając miniserial internetowy o Mortal Kombat, tam również był jeden odcinek, czy też dwuodcinkowy epizod, gdzie mieliśmy właśnie połączenie filmu właśnie z elementami rysowanymi, trochę takimi ruchomymi komiksami, podobnymi do tych z Ashleya Wooda, jeżeli chodzi o serię Metal Gear Solid. Więc dla mnie zawsze animowane przerywniki są fajne i nie odrywają mnie od klimatu, więc też ta odpowiedź na to pytanie, że one jednak powracają, no napawa mnie optymizmem, bo uważam, że to jest cholernie klimatyczne.
I zwłaszcza w dwójce, kiedy, szczególnie w wersji rozszerzonej, kiedy mogliśmy oglądać właśnie różne konsekwencje naszych wyborów, właśnie w formie tych animowanych przerywników, to bardzo pomagało zrozumieć klimat i też ja zawsze odbieram te filmiki w dwójce, że to jest tak, jak Geralt postrzega siebie i swój świat, taki przekrzywiony, przerysowany w pewien siebie sposób, dlatego widzi siebie jako potwora na przykład na niektórych scenkach, więc właśnie to dla mnie była nie tylko ciekawostka i tylko ładna pokazówka przed oczami, ale też pewien wgląd w to, jak on to postrzega. Może ja dopisuję za dużo w tym momencie, ale tak to odbierałem grając. Więc dowiedzieć się, że teraz nie tylko te pokazówki właśnie w takiej formie wracają, to będą teraz takim kolażem ich wizji artystycznej z jedynki, dwójki, połączone z wizją tego malowania tuszem, tak? Dostaliśmy odpowiedź, więc jeżeli faktycznie się utrzyma tak, ten koncept wykonania pokazów w ten sposób, to może być naprawdę mega klimatyczne. I w ogóle sam fakt, że dowiadujemy się o konsekwencjach naszych o wiele, wiele godzin później, no to jest też naprawdę wspaniałego. Przykład, w Wiedźminie II chyba dodano scenkę z Lavalettem, jak młody, dowiadujemy się dopiero w trzecim akcie, co się działo z młodym Lavalettem po tym, jak mu pomogliśmy uciec z zamku pod koniec pierwszego aktu, także jeżeli właśnie to będzie w tej formie, że słuchaj, może już zapomniałeś o tym, co zrobiłeś tutaj, tutaj, ale teraz się możesz dowiedzieć i wtedy Geralt sobie wyobraża na przykład z opowieści jakichś ludzi we wsi, czy jakichś relacji, które tam usłyszał w karczmie, buduje sobie z tego obraz właśnie tego, jak jego decyzje wpłynęły na to wszystko, więc to może zadziałać i mam nadzieję, że to będzie bardziej słowiańskie, jeżeli wiesz, co mam na myśli, bo ja chciałbym właśnie, żeby ta gra kapała takimi właśnie elementami zakorzenionymi w naszej kulturze, żeby ktoś patrząc na to nie pomyślał właśnie Skyrim, tylko widząc te pokazówki pomyślał o, tak, cyrylica, czy nie wiem, światowidy, malowidła, takie powiedzmy w średniowiecznym stylu, to mogłoby być naprawdę bardzo fajne, więc chciałbym, żeby poszli w tą stronę, jeżeli chodzi o pokazówki, też sam klimat tak elementów, nazwijmy, graficznych.
Okej, ja myślę, że nie będziemy się też odnosić do każdego pytania, bo jaka jest odpowiedź na każde pytanie, można sprawdzić w odpowiednim artykule na stronie. Dziękujemy zespołowi CD Projekt Red za to, że no, jako pierwsi kiedykolwiek nam odpisali na cokolwiek, tak, jesteśmy zaszczyceni, że w ogóle udało nam się do kogoś dopisać i otrzymać no, odpowiedzi na pytania, które rzeczywiście nas nurtowały. Więc to było bardzo fajne i dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś, może w przyszłości, przyjdzie nam współpracować równie owocnie.
Yes.
Fez. Kiedy obejrzałem Indie Game The Movie, miałem bardzo mieszane uczucia co do wszystkich twórców, którzy się tam pojawili, prócz tych dwóch kolesi od Meat Boya. A ten facet, który robił Feza, czyli Phil Fish, wydał mi się troszkę niezrównoważony psychicznie. Troszkę jakby wymagał jakiejś specjalistycznej pomocy mimo wszystko. Ja wiem, że on był osamotniony trochę w robieniu Feza i to była długa droga. I naprawdę bolało mnie serce, kiedy widziałem na tym filmie, że on chciał bardzo mocno zaprezentować to bodaj na E3 i cały czas mu się coś psuło w systemie, cały czas gra się zawieszała i on bardzo próbował i to bardzo nie wyszło. Ale ostatecznie Fest się pojawił i odniósł naprawdę spory sukces zarówno na Xbox Live, jak i później wchodząc na Steama. Więc spodziewaliśmy się, że Fest 2 wyjdzie zupełnie bezproblemowo, bo wydaje mi się, że oni zarobili na tym dość dużo pieniędzy i wszystko było ok. Tymczasem jedna osoba sprawiła, że Fest 2 z dnia na dzień został zupełnie skreślony. I teraz nie wiadomo, czy Fest 2 powróci, czy nie. Ale tak może przypisz pokrótce, o co chodziło.
Znaczy, ja tylko sprostuję. Ja nie myślę, że on był osobą słabą psychicznie. Znaczy, może bardzo był podatny na emocjonalne zachwiania. O, bo jednak Phil Fish, znaczy nie można tworzyć samemu gry przez tyle lat, mieć tej wizji przed oczami przez tak długi okres i pozostać w pełni bezkrytycznym, czy też w pełni, nie wiem, umieć utrzymać dystans do tego swojego dzieła.
Znaczy wiesz, ja wiem, że on tam mówił, że ludzie do niego pisali na przykład groźby za to, że Fez się opóźnia. I tego nie rozumiem zupełnie. Jeżeli mamy indie dewelopera, który wiesz, przelewa swoje serce w tą grę i poświęca jej całe godziny, to nie wymagajmy na Boga, żeby on robił tą grę, nie wiem, w rok czy dwa lata. Tym bardziej, jeżeli ma mały zespół do tego. Więc to było zupełnie nieuzasadnione i rozumiem, dlaczego on mógł być taki troszkę rozchwiany, tak? I dlaczego te emocje tak z niego wychodziły. Ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, bo mówimy o kolesiu, który już się rozwinął.
Więc koleś, który się rozwinął, osiągnął spory sukces i też automatycznie, jeżeli tworzysz grę, która w pewien sposób niesie tą pochodnię dla gier indie, bo nie zapominajmy właśnie, że osoby przedstawione w Indie Game The Movie, to oni jakby na pierwszy plan wyciągnęli tę grę indie. Braid, Fez, Super Meat Boy i inne pomogły w tamtym czasie właśnie jakby otworzyć spojrzenie graczy, że hej, te indie gry mogą naprawdę wiele też sobą przekazać. I też ci ludzie są w pewien sposób wyjątkowi, nie tylko przez ich charakter, ale i przez ich dzieło. Więc oczywistym, że ludzie będą ich pytać o pewne opinie, bo chcąc, nie chcąc, stali się oni celebrytami. Nieważne, ile by nie mówił pan Jonathan Blow, to on jest teraz celebrytą w pewien sposób. Więc pojawiła się informacja, jakoby Microsoft miał wprowadzić system self-publishingu na nowym Xboxie, czyli odejście od tego swojego bardzo restrykcyjnego planu, w którym wydanie gier indie na Xboxie miało być bardzo skomplikowane i ta kontrola miała być bardzo silna. I jak wiemy, Jonathan Blow bardzo źle odebrał swego czasu politykę Microsoftu i stąd jego najnowsza gra Witness wychodzi wyłącznie na PlayStation. Jest tworzona tam przez ten wewnętrzne studio, nazwijmy. I również wiemy, że pan Fish nie miał zbyt wiele dobrego do powiedzenia o systemie Microsoftu, między innymi jeżeli chodzi o patchowanie gier w przypadku Xbox Live. Co tłumaczy, dlaczego Fez jest od półtora roku niespatchowany chyba. Więc zostali oni zapytani o komentarz w tej sprawie, że hej, słuchajcie, teraz mają ułatwić publikowanie gier indie. Zarówno pan Blow, jak i pan Fish odmówili komentarza. Pojawia się pan Marcus Beer, znany jako Annoyed Gamer na portalu Game Trailers, który na przestrzeni paru ostatnich miesięcy, nie wiedzieć czemu, nagle stwierdził, że będzie szczerym portalem i po raz pierwszy od lat Game Trailers jest naprawdę miejscem opiniotwórczym, gdzie ludzie nie boją się wyrażać swoich opinii. I pan Marcus Beer znany jest z tego, że wyraża swoje opinie dobitnie, chamsko i bezceremonialnie, co też uczynił. I pan Marcus Beer nazwał pana Fisha i pana Blow cholernymi hipsterami, których nie powinno się teraz w ogóle nigdzie cytować i promować ich gier, bo oni nie chcą pomagać dziennikarzom. On tam użył bardzo mądrego argumentu, że relacja pomiędzy dziennikarzami growymi a twórcami gier powinna być symbiotyczna, w którym tak, my promujemy wasze gry, ale wy nam musicie za jakiś czas rzucić jakiś ochłap czy informację, która pozwoli nam wypromować jakąś historię, bo jak wiemy, to jest też praca dziennikarza, doszukiwanie się historii. Więc w tym przypadku chcieli się doszukać historii, ci im odmówili obaj komentarza. Ponoć dlatego, że Microsoft jeszcze nie udzielił oficjalnego stanowiska w tej sprawie, więc możliwe, że krytyka ze strony Markusa Beera była przedwczesna i na pewno zbyt chamska. Niemniej, zrobił to jak to on zwykle robi. I na podstawie tej opinii pan Fish zaczął zalewać Twitter swoimi komentarzami. I teraz, jak już wspomniałem, on jest osobą, która ma pewne problemy emocjonalne. I ja uważam, że osoby, które mają tego typu problemy, nie powinny mieć możliwości spamowania Twittera w tak dziki sposób, ponieważ on wpada wtedy takie samo napędzające się koło potwierdzania swojej, nie wiem jak to nazwać, władzy, czy też on bardziej chciał na początku przelać poczucie, jakoby Beer nie rozumiał, jak to bardzo go skrzywdziło. Ale jednocześnie coraz bardziej obrażał Markusa Beera i nawet insynuował, że ten powinien się zabić. Więc dla mnie to jest dość bezpośrednie ze strony też samego Phila, prawda?
Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że on nie wiedział, co robi do końca, bo on zaczął spokojnie, pisząc do Annoyed Gamera, że słuchaj, obraziłeś mnie, chcę przeprosin na wideo, tak? Takie było najpierw taka prośba. Chcę przeprosić na wideo. Annoyed Gamer oczywiście się nie ukłonił ani nic, więc Phil Fish zaczął dalej i zaczęli do niego pisać inni ludzie i tam widziałem nawet odpowiedzi na komentarze, w których Phil Fish pisał do ludzi, którzy kupili Feza, pisał do nich, żałuję, że kupiłeś moją grę.
Tak, ponieważ w jego pojęciu najprawdopodobniej, jeżeli ktoś ma prawo krytykować jego działalność, zarówno jeżeli chodzi o gry, lub jako wypowiedzi jako osoby, to automatycznie powinien się we wszystkim z nim zgadzać. Jednak no tak świat nie działa, ani tym bardziej internet, bo też trzeba dopuścić do siebie myśl, że na 100 tysięcy ludzi, którym się gra podobała i nie powiedzieli ani słowa, znajdzie się dwóch czy trzech, którym się nie podobała i którzy później wykorzystają każdą sytuację, żeby pojechać sobie po twórcy gry.
Patrząc po naszym przykładzie, nas na przykład nie lubi większość osób, które kiedykolwiek podsyłałem podcast, więc uważam, że też moglibyśmy się na wszystkich obrazić, nazwać ich skurczybykami, powiedzieć im, żeby się zabili i będziemy dalej robić to, co robimy, ale widzisz, to jest ta różnica, że raz, że my zdajemy sobie sprawę z krytyki, że nie każdemu musimy się podobać. Dwa, że my nie przestajemy. A Phil Fish to właśnie zrobił najgorszy krok, jaki mógł zrobić. On się po prostu poddał. On powiedział już koniec, nie ma Feza, odwołuję. Zaraz pojawiło się na oficjalnej stronie właśnie jako dewelopera. Pojawiło się odwołujemy Fez 2 zupełnie. Po chwili Phil Fish napisał rezygnuję z Twittera, już nigdy mnie tu nie... Nie, przepraszam. Rezygnuję z Twittera napisał parę miesięcy temu. Teraz napisał, rezygnuję z robienia gier komputerowych w ogóle. Dlaczego? Bo jedna osoba skrytykowała to, że jesteś... No, w jej opinii jesteś dupkiem, bo on nawet... Annoyed Gamer użył tego słowa, że oni są dupkami, więc...
Znaczy, dla mnie problem jest o tyle taki, że ja wiem, czemu on się tak zachowuje i na przykład uważam, że mnie teraz boli, teraz, że będą jakby dwa obozy. Ludzie, którzy uważają, że Markus Beer pojechał za ostro i poniekąd mają rację. I drudzy będą mówić, że Phil Fish zachował się irracjonalnie i będą go krytykować za swoją pochopną decyzję. Ja myślę, że problem jest taki, że czemu przez taki długi czas on nie miał żadnej pomocy, że czemu nikt się nie zorientował, że ten człowiek powinien w jakiś sposób otrzymać wsparcie, bo ewidentnie go potrzebował, już na tym filmie było to widoczne, że on nie jest w pełni stabilny, więc jeżeli przez taki czas się to ignorowało, albo nie wiem, oczekiwano, że dzięki temu będą jakieś smaczki wychodziły później w wywiadach, coś w tym stylu, no to mnie tylko zastanawia, tak po prostu jaka jest natura ludzka, że w tym momencie pewnie nikt nie zwrócił uwagi na to, że on może, tylko mówię swoją taką nazwijmy organoleptyczną opinię, jest po prostu chory i potrzebował pomocy przez długi czas. Bo też nie znamy do końca tła jego kłótni z szefem studia, z którym miał wydać początkowo pierwszą część Feza. Więc jeżeli chodzi o tę całą sprawę, to ja myślę, że problem jest naprawdę rozległy, ale fakty są takie, że na pewno decyzja Fisza była pochopna. Ja rozumiem, czemu on dokonał takiej decyzji, ale mimo wszystko on będzie tego żałował bardzo szybko, bo w przypadku tego typu, nazwijmy zachowań, on na razie myśli, że zrobił świetnie, tak, bo on, on nawet przechodził przez różne etapy, tam było widoczne, nawet w jednym momencie próbował wyparcia, tak, mówił, że my jesteśmy, mamy sukces i nas tak łatwo się nie pozbędziesz, a dwie godziny później mówił, dobra, poddaję się. Więc widać po prostu jakby ilość emocji, która go zalewała i że fakt, że nie mógł podejmować tej racjonalnych decyzji. Stąd wracam do mojego tego podejścia, że osoba nie powinna tak spamować na Twitterze, ani nawet mieć nie wiem, czy nie byłoby słuszne, gdyby on nie był jedyną osobą odpowiedzialną za Feza. Kogoś, żeby miał kogoś, kto będzie mógł powiedzieć, słuchaj, odsapnij, teraz nie potrzebujesz tego komentować, zastanów się nad projektem, nie marnuj tego przez pochopną decyzję, podjętą w po prostu przypływie chwili, adrenaliny, na pewno wielu emocji, bo też bym się zdenerwował, gdyby ktoś mnie tak potraktował jak Markus Beer. Niemniej, szkoda, że nie miał nikogo, ani bliskiego, ani współpracownika, który by go doprowadził do porządku lub dał mu oparcie.
Ale mnie dziwi to, że Fish po tak wielkim sukcesie nie potrafi się właśnie teraz pozbierać, bo Fez zgarniał nagrody różne na różnych festiwalach gdzieś tam. Fez był sukcesem finansowym i widać to było nawet na panelu z GDC, który dzisiaj ci pokazywałem, gdzie jakiś jeden widz zadawał im pytanie, bardzo miły widz z Japonii, bardzo się starał mówić po angielsku. I zapytał się ich, co sądzicie o dzisiejszych grach, które przychodzą do was z Japonii, bo mówiliście, że bardzo mocno zarówno Braid czy Fest są inspirowane Super Mario.
I on nawet mówił właśnie, jak on jest dumny z tego, że gry z jego kraju potrafiły zainspirować ich do stworzenia teraz takich dzieł. Na co ci odpowiedzieli, że dzisiejsze gry...
Oni powiedzieli, że dzisiejsze gry z Japonii są do dupy. Tak, taki był wydźwięk. Znaczy, oni powiedzieli, tak prosto powiedział to Phil Fish. Z biegu. On nawet... Ja myślałem, że ten Japończyk nie zdąży powiedzieć pytania do końca, bo on po prostu zaatakował. Wasze gry są do dupy. Nasze zachodnie są lepsze. Ogarnijcie się, bo jesteście do niczego. I ludzie na sali, jedni zaczęli się śmiać, inni klaskać. Ja rozumiem, że to by miało być może żartem. I bardzo dobrze, że później twórca Braida przejął to i zaczął tłumaczyć, dlaczego te gry są takie. Bo równie dobrze to pytanie mogło zostać już takie. Tak jak to powiedział Fish, bo on już nie miał nic więcej do dodania. I gdyby nie to, że oni to przejęli i zaczęli tłumaczyć, dlaczego japońskie gry teraz odstają od zachodnich, przynajmniej według naszych zachodnich standardów, to by tak zostało i Phil Fish zostałby ostatnim dupkiem na tej konferencji.
Właśnie o tym mówię, że wtedy miał kogoś obok siebie, tak? W tym przypadku była to pomoc ze strony człowieka z najprawdopodobniej z Aspergerem, czy osoby po prostu społecznej skrajnie, którą jest Jonathan Blow, który po prostu nie dał się ponieść emocjom, bo ich nie posiada, więc uważam też, mi się bardzo podoba odpowiedź Jonathana Blow, bo się zgadzam z tym, że faktycznie rynek gier japońskiej, powtarzamy to co jakiś czas w podcaście, potrzebuje unowocześnienia, w pewien sposób nadgonienia tej przerwy, która teraz się zrobiła pomiędzy rynkami, ale to co jest właśnie najważniejsze w tamtym wywiadzie, to jest ukazanie, jak zareagował Fish i w jaki sposób przekazał tę wiadomość. Więc jeżeli on wymagałby od Markusa Beera stonowane i konkretnej krytyki, no to jak widać sam nie jest mistrzem w tej dziedzinie. Więc no, nie będę teraz bronił za wszelką cenę Beera, bo tak jak wspomniałem, uważam, że może zbyt pochopnie. Znaczy nie opłaci mnie forma, bo ja wiem, jaki on jest, jaką ma personę medialną i dosadność jego wypowiedzi, ale myślę, że mógł odczekać trochę przed wydaniem jakby ostatecznej decyzji w tym temacie.
Ja myślę, że wina jest po obu stronach. Zarówno Beer zbyt mocnych słów użył, kiedy mówił o tych twórcach, a później Fish za mocno na to zareagował. Ostatecznie rachunek jest taki, że Beer nadal będzie robił swoje, Fish będzie siedział być może w jakiejś depresji, nie wiadomo co, a dla graczy jest taki wynik, że nie dostaniemy Feza 2. Przynajmniej jak na razie, bo wiadomo, dzisiaj nagrywamy, jest niedziela, być może w środę, kiedy podcast będzie wychodził, okaże się, że mamy już nowe informacje, to wtedy coś się dopisze do podcastu. Niemniej na dzień dzisiejszy przez krótką kłótnię nie mamy Feza.
Więc ja mam tylko nadzieję, że za parę dni, ja nie mówię, że za parę dni dosłownie, ale za jakiś czas przyjdzie ktoś do Phila, zrozumie, w jakim on jest trudnym stanie i miejscu i że możliwe, że ten projekt go przerasta, bo jak sam wspomniałeś, ten sukces, ja myślę, że mógł być jeszcze gorszy dla niego, bo wcześniej nie było oczekiwań względem Feza, znaczy były wysokie na podstawie jakichś tam paru gameplayów, ale możliwe, że go mogłoby przygnieść to, że będzie się teraz tego typu krytyką spotykał na całej przestrzeni tworzenia dwójki. Więc dobrze byłoby, gdyby teraz przyszła jakaś dobra dusza i powiedziała: Andrzeju, nie denerwuj się, my zaraz ogarniemy Feza dwójkę, nie musisz się przejmować, znajdziemy ci PR community managera, bo jednak masz teraz duży projekt, który będzie atakowany przez wiele osób i może jeszcze Fez powróci i będzie lepszą grą niż byłaby, gdyby miał to robić jeden biedny, zmęczony człowiek, który ewidentnie nie radzi sobie z emocjami. Okej, czyli teraz czas na temat petardę Last of Us. Udało się nam zdobyć, udało się nam zagrać, udało się nam spisać myśli. Myśli liczne, myśli krytyczne, jak i pochlebne. I jakby pojawiło się przynajmniej naprawdę wielkie wyzwanie, ponieważ jest takie poczucie w świecie, w którym wszystkie gry dostają 10 na 10, coś nie gra. I wtedy pojawia się gra, która faktycznie zasługuje na 10 na 10 i my wtedy mówimy, och nie, jak te inne gry mogły dostać 10 na 10. Jednak Last of Us pojawiło się teraz w czasie, kiedy wielu gier 10 na 10 nie było i my patrzyliśmy na to, że to będzie ten Messiah, który nas podbije poziom po prostu tego, tej genialności, która gościła na mojej konsoli właśnie teraz ostatnimi dniami, ponieważ graliśmy z Bizonem w Heavy Raina, którym byliśmy oboje zachwyceni, ja patrząc na niego po raz czwarty, jak i Bizon właśnie z Frog przechodząc po raz pierwszy tę historię i pomyślimy, dobrze, po tej bogatej fabularnej grze czas na kolejną fabularną poezję, którym rzekomo miał być The Last of Us. No.
Ja chciałem, wiesz, bardzo chciałem. I nawet kiedy ta gra się zaczyna, to takie masz poczucie, że to będzie coś wielkiego. I to jest tak fajnie budowane i ten cały hype, który się wytworzył i to nasze, mamy nadzieję, tak? DualShock zawsze miał nadzieję, że The Last of Us to będzie ta gra, może nie 10 na 10, ale to ta dziewiątka, nie? To dopracowanie do perfekcji tego, co Naughty Dog mogło podpatrzeć od innych gier, mogło podebrać od swojego Uncharted i stworzyć mieszankę, która będzie niemal idealna. No jest bardzo niemal. Zacznijmy może od takich bardzo przyziemnych spraw typu grafika. Grafika, kiedy ta gra się zaczyna, to jest dość długa cutscenka. Ja patrząc na to mówię wow, naprawdę wow, to jest ładniejsze niż Heavy Rain. Skończyła się cutscenka, okazało się, że mignął ekran i pojawia nam się gra, która już jest troszkę inna. I wtedy uznaliśmy, aha, cutscenki są prerenderowane i poprawiane. Mhm. I ta kanapa nie będzie miała takiej tekstury ładnej i on nie będzie miał takiej tekstury i te krawędzie będą poszarpane. I ogólnie grafika ma swoje momenty, gdzie rzeczywiście wygląda bardzo dobrze, ale z drugiej strony są momenty, gdzie te pastelowe kolory, gdzie to słabe cieniowanie po prostu tak mnie uderza, że widzę, że są momenty, gdzie ta gra mogłaby wyglądać wiele lepiej, gdyby konsola po prostu dawała sobie lepiej radę, bo nie ukrywajmy, my bardzo liczyliśmy na to, że The Last of Us będzie wyglądało tak jak praktycznie dzisiejsze gry na peceta. Bo ona tak się prezentowała na tych filmikach. I podobnie było z Heavy Rain. Heavy Rain kiedyś też na pierwszych filmikach wyglądał lepiej niż końcowa gra. Ale obiecywano nam to. The Last of Us miało być właśnie tym przełomem, tymi ostatnimi potami. I dlatego te momenty, kiedy widzę, że grafika nie domaga, albo gdy konsola już nie daje rady i animacja potrafi spaść w tej grze do spokojnie minus 20 klatek na sekundę, tak po 18 nawet, to trochę boli, wiesz, bo mimo wszystko spodziewasz się tego doszlifowanego diamentu, a od samego początku widzisz, że jesteś oszukiwany tym, że nawet te cutscenki są prerenderowane.
I teraz w podcaście nigdy nie mówimy na samym początku, że przez grafikę uważam, że gra jest do bani. Jednak mi nie przeszkadzało to, czy tekstura jest gorszej, czy słabszej jakości, ale jest to na tyle widoczne w przypadku na przykład roślinności, którą mijamy w grze, czy cieniowania postaci, że to nas wyrywa z tego filmowego klimatu. I momenty, które szczególnie dla mnie psuły w ogóle odbiór tego świata i powagi, to były naprawdę liczne problemy z przenikaniem postaci przez obiekty i przez same siebie. Bo momenty, kiedy my mamy tą Ellie, która za nami podąża i ona wnika nam do połowy w ciało, wyskakuje po drugiej stronie samochodu, teleportuje się, a wszystko na przestrzeni może godziny gry, to naprawdę boli. Pamiętam, Ken Levine mówił w wywiadzie na temat Bioshocka Infinite, że żeby utrzymać tą więź z Elizabeth, czyli kolejna postać, którą eskortuje Troy Baker o imieniu Elizabeth, jeżeli Elizabeth chociaż na moment by wyrwała nas z tego poczucia, że ona jest integralną częścią tego świata, że ona nie jest tylko posuwającą się po wektorach figurą geometryczną, tylko że musimy wierzyć, że ona jest postacią tej gry. Jeden moment, w którym wyrywamy się z tego pojęcia, sprawia, że już nigdy nie wchodzimy aż tak głęboko w tą imersję, nasze postrzeganie tej postaci w tym świecie. Ja się zgadzam na przykład z tezą, że w Bioshock Infinite to też nie wyszło do końca, to czym mówiliśmy w podcaście, jeżeli chodzi na przykład o odpalanie się dźwięków, czy tam rozmów z postaciami, które psuje właśnie poczucie, że Elizabeth jest częścią świata. Jednak jeżeli na przestrzeni paru tych pierwszych godzin, kiedy Naughty Dog jak zwykle wprowadza minimalistycznie postaci, poniekąd zacząłem rozumieć, czemu oni tak zrobili, bo my wchodzimy do pokoju, gdzie Ellie już jest. W każdej innej rzeczy w filmie ona byłaby atakowana przez zombie, ona by odpierała jakieś tam ataki, ona byłaby, nie wiem, atakowana przez bandytów, my byśmy musieli ją ratować i to byłoby taki dla nich pierwszy moment takiego poznania się. A tutaj wchodzimy do pokoju, ona tam stoi. To jest fajne z jednej strony, bo to jest człowiek i często się spotyka tak ludzi, że oni są w pokoju, a nie są atakowani przez niedźwiedzie. Więc kiedy masz tą Ellie i minimalistycznie ona jest prowadzona i ty chcesz, żeby w tych pierwszych chwilach, kiedy ona za tobą chodzi, budujemy jakąś więź, a ona nam przenika przez wszystko na swojej drodze, teleportuje się i dostrzegamy na przykład, że wcale nie musimy się martwić tym, czy ona za nią podąża, bo ona zawsze sobie da radę, to mi na samym początku bardzo wiele odebrało z tego świata i właśnie z tego klimatu, że ja muszę ją ochraniać, ja muszę o nią dbać.
Już samo to, że postaci się przenikają, czy też właśnie Ellie wbiegła w ten samochód, żeby później się gdzieś zrespawnować, to rzeczywiście oderwało, ale sam początek, kiedy to była chyba pierwsze pół godziny i okazało się, że ta wysoka trawa, kiedy się do niej podchodzi, nie odchyla się pod stopami, tylko przenika przez Joela i inne postaci. I to był moment, kiedy ja zadałem sobie pytanie, gdzie ostatni raz coś takiego widziałem i przyszła mi do głowy gra, w którą graliśmy dzień czy dwa dni wcześniej, czyli Snake Eater, gdzie trawa się odchylała, gdzie my się czołgaliśmy przez nią i ona realistycznie uginała się pod Snake'iem.
Ale nawet w Uncharted pierwszym Naughty Dog pamiętało o tym i choć koślawie, to trawa się odginała pod stopami Drake'a. A tutaj oni nawet w niektórych przypadkach, niektórych szaków w ogóle nie próbują, a do innych szaków się zbliżyć w ogóle nie możemy, bo jest magiczna bariera dookoła nich.
I w ogóle najśmieszniejsze, jeżeli chodzi o wygląd krzaków, bo my się skupiamy teraz na bardzo małych elementach tej gry, ale my graliśmy może 6-7 godzin jak na razie i nie jesteśmy jeszcze daleko posunięci, więc mówimy o tym, co teraz nas razi po oczach. Więc to cieniowanie. Ja wiadomo, że PlayStation 3 nie może mieć nie wiadomo jakiego cieniowania, bo też ma niespecjalną kartę graficzną, która jest stara. I dziwnie się patrzy na to, że roślina jest albo w cieniu i wtedy wygląda naprawdę ładnie, albo w pełnym słońcu, gdzie model ten i rośliny jest tak oświetlony, że ta trawa jest po prostu taka zielona jak kredka. Kiedy byłeś mały i malowałeś kredką trawę, to ona jest właśnie taka w tej grze, kiedy jest na pełnym słońcu. I ogólnie kolorystyka tego świata przypomina komiksowością właśnie swoją trochę Walking Dead. To nie wygląda realistycznie, wygląda po prostu komiksowo, jakby to był namalowany świat. I to jest trochę dziwne, bo z jednej strony my mówiliśmy, że bardzo fajnie, że Last of Us ma te kolory, bo mogliśmy się spodziewać gry, która będzie szara, postapokaliptyczny świat, który jest wielką pustynią. Dostaliśmy kolor, który jednak razi po oczach. I to nie jest wina telewizora i jego złej saturacji czy coś, bo wcześniej grając w Heavy Rain mieliśmy piękny obraz i piękne cieniowanie, więc to była grafika. Ja myślę, że na grafice już może obetnijmy ten temat. Przejdźmy teraz do fabuły. I też nie możemy za dużo zdradzić, bo wiadomo, gra jest nowa. Nawet wstęp, mimo że bardzo byśmy chcieli, to nie możemy o nim nic powiedzieć, bo on dla nas był zaskoczeniem i to bardzo pozytywnym, bo postać jest nam zbudowana w dość dziwny sposób, bo nie kierujemy ją per se, przynajmniej przez większość tego wstępu. Możemy zobaczyć ten świat, możemy się z nim zapoznać i możemy zobaczyć, skąd wzięła się w samym Joelu ta przemiana i dlaczego teraz jest takim zgorzkniałym, już prawie starszym człowiekiem. I ja uważam, że ten wstęp naprawdę dobrze zbudował całą fabułę, która później po tym wstępie jakoś tak opada. Poznajmy postaci, które są zupełnie szare i do momentu, nawet kiedy ta postać znika, ona nic nie robi ze sobą. Kiedy na początku gry Joel podróżuje, to nie jest specjalny spoiler, że Joel po tej apokalipsie podróżuje z pewną kobietą, którą my nawet nie wiemy, kim ona dla niego jest. My dowiadujemy się małych szczególików na temat tego, kim ona dla niego jest, ale to dla nas nic nie zmienia. Ona znika z fabuły i my tak, aha, okej, okay. Spoko, nie macie, ale kim ty byłaś? Dlaczego podróżowaliście razem akurat teraz? Co miało się rozegrać tutaj? Co miało nas poruszyć w tych postaciach? Ja tego nie wiem.
Znaczy, ja rozumiem minimalizm Naughty Dog, jeżeli chodziło o historię w Uncharted, ale tam postacie były stereotypami. Był stary mędrzec, tak, mentor, była ta zła czarnowłosa, była ta dobra blondwłosa, był równie czysto nakreślony główny zły. Tamten minimalizm działał. W przypadku tego świata te postacie powinny być jak najbardziej ludzkie, a ja mam wrażenie, że oni są bardzo filmowi w stylu teraz będę offowy i ty musisz się wszystkiego sam domyślić. I to jest aż czasem kłujące w oczy, że ty byś chciał mieć cokolwiek, bo przecież nie tylko pokazówkami można budować postaci. Mi brakowało jakichś zdjęć, plakatów, notatek, czegokolwiek, co nam pozwoli pogłębić te postacie drugoplanowe. I spotkałem się z takimi opiniami w internecie, że jak ktoś już przyznawał, zauważył ten problem Last of Us, jeżeli chodzi o kreację postaci drugoplanowych, to mówił, no ale przynajmniej Ellie i Joel. Kim jest Joel? My już gramy te liczne godziny i Ja wiem, że może o to chodziło, że on jest tajemniczy i bardzo fajnie, bo oni budują bardzo ładnie, pomału jego charakter, ale na tej etapie, gdzie my jesteśmy, on nie powiedział jednego zdania, które by mnie zaciekawiło. I nie potrafię zacytować jednej wypowiedzi, którą on zrobił. Troy Baker jest fenomenalny w tej grze, jak we wszystkim ostatnimi czasy. I ja bym chciał, żeby on miał jakieś dobre kwestie do powiedzenia. I ta gra ma swoje momenty, kiedy nawet Joel się wypowiada, robiąc takie podstawowe czynności, kiedy podnosimy jakiś item, znajdziek, skręcamy za drzwi, to on wtedy rzuci jakiś komentarz i mamy wtedy to poczucie, że o, oni mają konwersację, ludzie dostrzegają, że Joel teraz się wspina po drabinie, zamiast iść dalej mówi, o, czekajcie, muszę się rozejrzeć, znajdę jakieś itemy. To jest bardzo fajne. Ale brakuje mi momentów, kiedy Joel może się jakoś wyrazić w inny sposób niż bijąc ludzi po ryjach. A jak na razie za wiele takich okazji nie miał. A co do postaci właśnie drugoplanowych, to one się właśnie pojawiają, fabuła idzie w dość szybkim tempie, a jednocześnie mam wrażenie, że ta gra się wlecze i wlecze. Bo właśnie mówię, fabularnie wątki idą za sobą w takim tempie karabinowym, także ja w pewnym momencie musiałem zrobić chwila, czemu ja tu jestem, a z drugiej strony, kiedy już mamy te sekcje, kiedy oni chodzą i rozmawiają ze sobą, to oni idą i idą i ja próbuję się skradać i myślę sobie, a nie, czekaj, to jest sekcja, gdzie oni tylko gadają. Inne momenty są takie, kiedy ja jestem zupełnie wyluzowany, ale nagle ktoś mnie atakuje, bo gra mnie w ogóle nie ostrzega, więc dziwnie, oj dziwnie, to naprawdę wygląda. Samo właśnie wyczucie tempa gry jest bardzo skomplikowane jakby do zrozumienia, co oni chcieli tym osiągnąć, bo ja rozumiem, że sekcje, kiedy postaci gadają i budują świat, są świetne i przecież jesteśmy fanami Metal Geara, my rozumiemy, że czasem trzeba gadać przez 40 minut, żeby w pełni zrozumieć jakąś postać, ale mogli to zaznaczyć jakoś lepiej, jakoś podkreślić, zaznaczyć, że okej, teraz odpoczywacie, pijecie wodę, jecie coś, wtedy gadajcie, a nie kiedy ja mam tak samo zbudowane lokacje jak w sekcjach składankowych, strzelankowych, a oni tylko gadają i gadają.
Ale to jest też czasem tak, że tak jak ty mówisz, oni podróżują i na przykład jest sekcja skradankowa, gdzie mamy te mutanty, które też występują dość często już teraz na tym poziomie, gdzie my jesteśmy, ale omijaliśmy je, przeskoczyliśmy na drugą stronę takiej ściany i nagle postaci stwierdzają, tutaj już nie musimy się skradać. Wszyscy wstają, my się skradamy nadal Joelem.
Jesteśmy 2 metry od tych potworów.
Tak, i nagle oni już wiedzą, że tam nie będzie ściany i oni już wiedzą, że na poziomie na dole, gdzie my zejdziemy schodami, już tych stworów nie będzie. I nagle cały ten klimat nam siada, bo my wiemy, że przeskoczyliśmy przez tą magiczną ścianę, która kończy tą sekcję i wszystkie postaci inne, prócz nas, są świadome, że już mogą sobie stać prosto, mówić na głos, już nie muszą się obawiać żadnego zagrożenia, więc to jest może nie do końca pomyślane. I też dziwi to, że nie tylko Troy Baker, ale każda z postaci w tej grze jest naprawdę dobrze podłożona, jeżeli chodzi o voice acting. I dlatego dziwi to, że trudno nam się z nimi zżyć i później spotykamy postać Billa, który
ratuje tę grę.
Który z jednej strony ratuje tę grę na te chyba godzinę czy 2 godziny, kiedy my z nim się poruszamy. Niemniej Bill jest postacią charakterystyczną, do której ja i tak nie mogłem się przekonać, bo on prócz tej swojej charakterystyki nie miał nic specjalnego, aczkolwiek miał parę dobrych tekstów. Niemniej tutaj należy o tym powiedzieć, bo to zostało powiedziane wiele razy w internecie i widziałem wiele pochlebnych opinii o tym, że Bill jest postacią homoseksualną. I okej. I podobno miał być on postacią homoseksualną, która jest przedstawiona godnie. I świetnie, skończył się jego wątek i byliśmy naprawdę zadowoleni, że właśnie w ten sposób została nam przedstawiona osoba homoseksualna. Zatrzymaliśmy nawet grę, usiedliśmy i zaczęliśmy o tym rozmawiać.
Tak, ponieważ on właśnie nie był w żaden sposób stereotypowy, był po prostu osobą, która radziła sobie w tym świecie, był silną postacią, był zmotywowaną postacią, która miała po prostu orientację taką seksualną i było to potraktowane ze smakiem i też nie było nam wrzucane w twarz, to nie był jakiś komentarz na ten temat. Po prostu, tak jak mówię, to po prostu było ludzkie, tak, to jak było przedstawione i mogliśmy w to uwierzyć. Do pewnego momentu.
Tak. Tymczasem mamy cutscenkę, w której Ellie wyciąga magazyn, który znalazła u Billa w piwnicy, zaczyna go przeglądać. Okazuje się po pierwsze, że magazyn, który znalazła, to jest taki gejowski Playboy. Ona przegląda ten magazyn. Joel najpierw zwraca uwagę, później mówi, a dobra, tam oglądaj sobie jak chcesz. Po czym Ellie stwierdza, Joel, dlaczego tutaj są posklejane strony? I cały ten szacunek budowany dla tej postaci sprawia, że my przez ten jeden tekst, który, sorry, że wam zaspoilowaliśmy, ale to trzeba o tym powiedzieć, przez ten jeden tekst cała ta postać nagle sprawia takie dziwne wrażenie.
Znaczy ja tam do Billa nic nie mam po tej scenie, tylko mam do Naughty Dog, że oni pomyśleli, ale będzie śmiesznie. No ależ będzie cudownie się pośmiać z tego, nie? Po prostu dla mnie to był żart na poziomie Przyjaciół może serialu, czy innych, nie wiem, sitcomów amerykańskich, a na pewno nie gry, która aspiruje do miany hollywoodzkiego dzieła. I tak, ja uważam, że w każdej historii, nawet postapokaliptycznej, powinny być sceny humorystyczne i rozładowanie napięcia, ale nie tak.
Ale to jest też dlatego, że wątek Billa ogólnie był bardzo dramatyczny. Zarówno jego, znaczy początek może nie, ale rozwinięcie, kiedy poznajemy motywację Billa też, sprawia, że my traktujemy go cholernie poważnie. I naprawdę to była ta, jak na razie, najbardziej charakterystyczna postać ze wszystkich, jakie poznaliśmy. I szkoda, że właśnie Naughty Dog w ten sposób tworzy taki dziwny żarcik z tej postaci. I nie wiem, może jeszcze spotkamy Billa na swojej drodze w grze dalej, to się okaże, bo jeszcze no, mamy dużo gry przed sobą. Ale myślę, że o fabule tyle, bo też nie chcemy za dużo zdradzać. I teraz największa chyba bolączka tej gry, czyli gameplay. Gameplay, który na trailerach i na pokazach był budowany skryptowo. To było widać. I my widzieliśmy później gameplaye tej samej sekcji, kiedy widzieliśmy, że gracz podchodzi od innej strony i myśleliśmy sobie, ta gra rzeczywiście jest cholera otwarta. Tymczasem The Last of Us mimo wszystko jest grą po sznurku. Idziemy od jednej lokacji do kolejnej. Czasami możemy skręcić w lewo, żeby znaleźć jakieś ciekawe znajdźki, otworzyć jakieś drzwi. Ale mimo wszystko poruszamy się jedną ścieżką, zawsze mamy tą jedną i dochodzimy czasem do tych momentów, kiedy rzeczywiście mamy sekcję skradaniową, gdzie mamy taki półotwarty teren, trochę jak w Batmanie Arkham Asylum, gdzie teraz my możemy pokombinować. Tylko że zapomnijcie o tym, że ta gra będzie zawsze kreować takie dynamiczne, filmowe strzelaniny, jak to mieliśmy miejsce właśnie, jak to widzieliśmy na tych trailerach. To nie jest tak do końca. Ale zanim dojdziemy do tego skradania i do tego wszystkiego, powiedzmy o takich podstawowych problemach tej gry, jeżeli chodzi o gameplay. Podstawowy problem tej gry, kiedy pierwszy raz znajdujemy broń palną, to jest celowanie. I spodziewalibyśmy się, że postać taka jak Joel będzie potrafiła celować.
Tak, zwłaszcza, że on już 20 lat przetrwał w tym świecie i prawdopodobnie miał już doświadczenie w posługiwaniu się bronią, a ja naprawdę cierpiałem, ja nie jestem złym graczem i wiem, że o, to nie graj na konsoli, nie wiem, akurat jest Last of Us, więc argument bez sensu. Niemniej, to jaki mamy sway broni, kiedy ty nie mogłeś uwierzyć patrząc na początku. Ja się czułem źle, bo na przykład ja bardzo lubię, jak ktoś patrzy, jak ja gram. Naprawdę lubię. I też budować, czasem specjalnie się wysilić, żeby scena była bardziej filmowa, czy eksperymentować z taktykami. Ja tutaj byłem zbyt zajęty walką z kamerą, żeby cokolwiek innego zrobić, tak? Bo pomijając to właśnie, że samo celowanie jest okropne i celownik lat na prawo i lewo, to jeszcze do tego kamera nie pozwala nam przerzucać jej nad ramieniem, albo jeszcze nie odkryłem, jak to zrobić po 6 godzinach gry, bo też gra nas nie uczy podstawowych rzeczy wielu. Samo strzelanie za rogów też jest bardzo problematyczne i w ogóle strzelanie nie sprawia przyjemności, chyba że mamy shotgun w łapach, tak? Wtedy zabawa się naprawdę obraca. I naprawdę się zaczyna robić ciekawie, jeżeli chodzi o sam element strzelania. Ja kiedy grałem, za wszelką cenę chciałem się skradać. I nawet pamiętam, był moment, w którym Bizon stwierdził, że tu jest tyle niedopracowanych elementów, że może lepiej będzie grać na zasadzie, dobra, spróbuj jednego ogłuszyć, a później się strzelać. I fakt, możemy w ogóle grę musimy sobie sami naprawić. Ponieważ z jakiegoś powodu człowiek, który przetrwał 20 lat w zniszczonym apokaliptycznym świecie, który podróżował na różne strony tych murów, musiał walczyć z bandytami, zombiakami i z siłami porządkowymi policji, on musi zjeść suplementy diety, żeby mieć dobre oko do strzelania. Człowiek musi zjeść suplementy diety, żeby lepiej słyszeć wrogów za ścianami.
Ale czy to są suplementy diety? Tak tam jest powiedziane, bo ja wiem, że my zbieraliśmy suplementy. A jakie to są suplementy, to my możemy się domyślać.
Znaczy, mamy omni-suplementy. My, kiedy graliśmy z Bizonem, zaczęliśmy mówić o suple i trzymaliśmy się tego sformułowania o suple, tak? I po prostu to nie jest na zasadzie, o, jestem ciekaw, jaką teraz zdolność będę mógł posiadać, tylko to jest, jak mogę sprawić, żeby gra teraz ssała mniej. Ja to tak odbierałem, więc pomyślałem, ojej, w końcu udało mi się uzbierać dość tabletek, żeby cholernik umiał strzelać z pistoletu. O, w końcu mi się udało sprawić, że hej, może teraz twoje noże będą... A nie, przepraszam, no, na przykład zużywanie się noży, tak? Joel, weteran, musi znaleźć podręcznik, który mu powie, że słuchaj, ostry nóż psuje się mniej. I dla mnie to jest takie kuriozum. Ja wiem, że na siłę chce się dodać element przetrwania, szukania, znajdowania i tak dalej, ale nie tędy droga, żeby dać nam bohatera, który na pokazówkach jest kreowany jako boss przetrwania, który sam jest jak maszyna do zabijania, niszczenia i przetrwania w najgorszych warunkach, a musi w gameplayu zbierać takie podstawowe pierdoły.
Ale zbieranie w ogóle jest chyba najgorszym elementem w tej grze, bo z jednej strony ludzie uwielbiają zbierać, tak? Minecraft jest stworzony na zbieraniu i tworzeniu, więc... Ogólnie crafting w tej grze jest bardzo połamany. Zapomnieliśmy w ogóle o tym, że suplementy można znajdować zarówno w tabletkach, jak i, co później odkryliśmy, w roślinach doniczkowych. Była świecąca się roślina doniczkowa, do której podeszliśmy. Joel złapał za naprawdę dużą doniczkę i ona zniknęła, więc uważam, że albo błyskawicznie zamienił ją w tabletkę, albo schował tą doniczkę wielką do plecaka razem z tą rośliną. Nie wnikam. Niemniej crafting. Spodziewalibyśmy się, szczególnie po Far Cry'u, że będziemy mieli jakieś przedmioty, z których będziemy odpowiednie przedmioty tworzyć. W Far Cry'u było to do tego stopnia kuriozalne, że musieliśmy na przykład zabić dane jedno zwierzę, z którego żołądek dopiero tworzył nam kolejną kaburę, i to też nie było zbyt dobre. Ale The Last of Us robi krok zupełnie inną, jeszcze bardziej kuriozalną stronę, czyli zbieramy jakieś pokrętełka, śrubki i tak dalej. I to jest nasz ogólna waluta do craftu. I kiedy uzbieramy takich parę zębatek, jakichś śrubeczek i tak dalej, możemy robić z tego różne rzeczy. Począwszy od modyfikacji do broni.
Luneta.
Co jeszcze jest jakoś uzasadnione? Chociaż pierwsza luneta do naszego karabinu sprawia, że przybliżenie jest żadne. Mhm. Naprawdę żadne. Pierwszy raz widzę tak kijową lunetę w grze. Później pewnie jak ją rozwiniemy, będzie lepsza, ale Pierwszy raz, kiedy zrobiliśmy lunetę, to ja uznałem, że to jest zupełnie niepotrzebne, bo to nie ma sensu żadnego, bo lepiej już strzelać z nadramienia niż z tej lunety. Niemniej, możemy robić lunety, możemy robić to, że bronie będą bardziej szybkostrzelne, chyba możemy powiększyć magazynki czy coś, to jeszcze rozumiem, ale dlaczego do jasnej cholery z tych śrubek i z tego wszystkiego mamy sobie robić kabury?
Dla mnie to było nie do pomyślenia, kiedy ja podszedłem do imadła, w jakiejś opuszczonej fabryce i z pomocą śrubek na imadle skręciłem sobie kaburę na pistolet, ale och nie, straciłeś tyle śrubek tworząc tę skórzoną kaburę, że teraz z tych śrubek nie zmontujesz sobie lunety. No po prostu to jest kuriozum i ja nie wiem, co byłoby lepsze. Dla mnie lepiej byłoby, gdyby craftu, chciałem powiedzieć, nie było, ale mi sprawia przyjemność szukanie tych rzeczy. Ty widzisz, że ja czasem aż się sam łapię na tym, że za dużo czasu spędzam patrząc pod ścianę gdzieś na półeczki, czy nawet skradając się, robię nom, wcinając jakieś tam przedmioty. To jest naprawdę bez sensu. I możemy też tworzyć inne przedmioty, na przykład zbieramy, nie wiem, benzynę, saletrę, puszki i nożyczki, później możemy z tego robić wzmocnienia do broni białej, granaty dymne, apteczki, wszelkiego rodzaju tam jakieś inne pułapki. Wszystko fajnie, bo tam mamy konkretnie sprecyzowane, z jakich elementów to jest stworzone i poniekąd pasuje do świata, ale kiedy te śrubki zaczynają tworzyć kabury,
I też mamy plecak, który jest zwyczajnym plecakiem, takim niespecjalnie wielkim. To nie jest taki plecak, jak się bierze w góry, żeby przynieść ze sobą namiot. A mimo wszystko trochę wyrzuca nas z immersji to, kiedy Joel może schować do tego plecaka długi karabin, shotguna, dwa pistolety i tak dalej. Mamy menu podręczne, z którego możemy szybko to zmieniać i wtedy ten karabin czy shotgun tak błyskawicznie przykleja nam się do tego plecaka, jakby był cały wysmarowany super glue albo jakby tam był magnes. I Mass Effect bardzo fajnie się tym wybronił, bo to była ta technologia, która składała ci tą broń na plecach i ona się tam trzymała. Ale dlaczego nagle Joel na plecaku ma przyklejony shotgun, a z drugiej strony kij baseballowy? Nie wiem.
Po pierwsze wygląda głupio i ja to jeszcze rozumiem w Uncharted, bo to jest takie filmowe, tak, że bohater zarzuca broń na plecy i to mi tam w ogóle nie przeszkadzało, ale tutaj w tym świecie, czy tak trudno było zrobić broń na pasku, a poza tym o ile ciekawiej byłoby, gdyby, to jest gra o survivalu, o przetrwaniu, realizm, tak, to dajcie nam jedną długą broń i łuk na przykład. I spoko, i musisz podejmować decyzję, tak? Czy lepiej sobie radzę z shotgunem w bliskiej walce, czy biorę kampę na plecy, ale później muszę polegać na pistoletach. To by wymuszało zmiany taktyki, ale jedyne co teraz to robi, to denerwuje, bo musisz się przełączać po prostu pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami. Więc jeżeli chodzi o gameplay, w ogóle ja mam wrażenie, że ta gra... Ja nie mówię, że to jest... Teraz jest ten moment, w którym ja naprawdę chcę cisnąć ostro po tej grze, ale jednocześnie ona mi daje satysfakcję. Ona ma momenty skradane, szczególnie, w których ja naprawdę syczę z radości, bo udaje mi się wykonać naprawdę świetne rzeczy i dokładnie tak, jak sobie to zaplanowałem. Kiedy ja odwracam uwagę butelką w ostatniej chwili, rzucam się na tego gościa, specjalnie go zostawiam na widoku, wbijam nóż temu w plecy, cały czas jestem w ruchu, muszę pilnować, dbam o to, żeby słyszeć, gdzie są wrogowie. to działa, ale później o sobie przypominają właśnie takie pierdoły, jak problemy ze zmianą broni, a w ogóle najważniejsze dla mnie, co z jednej strony nie mogę przestać używać, a psuje mi klimat, słuchanie przez ścianę. Więc Bizon, ty obserwujesz, tak? Nawet nie wiesz, kiedy ja to włączam i to ci... Powiedz, jak to wygląda z perspektywy takiej osoby, która patrzy, jak ktoś się skrada w tej grze.
My, kiedy ta gra jeszcze nie wyszła, mówiliśmy bardzo dużo o tym, kiedy chyba na 2 tygodnie przed premierą pojawił się gameplay, gdzie pokazali, że w ogóle jest to nasłuchiwanie, bo tego nie było na żadnym E3 czy coś. Więc kiedy pojawiło się to nasłuchiwanie, pojawiły się pytania, jak to będzie wyglądać. I Odin wtedy stwierdził, że to będzie tylko kiedy my nie będziemy się ruszać, musimy przysiąść, nasłuchać i tak dalej. I ja rozumiem, że to nasłuchiwanie może działać, kiedy chodzimy, bo tak jest w tej grze. Ale jak Joel widzi postaci, które stoją i nic nie robią? On widzi je przez ściany, niby nasłuchując. Jeżeli ktoś idzie, okej, niech widzi te kroki, niech widzi jakieś kółeczka, które się rysują w jakiejś odległości, że ktoś tam się porusza, ale moment, kiedy widzimy 3 postaci, które po prostu stoją, a Joel je widzi przez ścianę, bo je nasłuchuje, to nie wiem, czy on słyszy ich puls, czy on ale słyszy nawet, ich oddech.
Ale nawet możemy po konturze postaci rozpoznać, kto to jest, tak? Jaką ma broń, czy to jest potwór ten rodzaj, co naprawdę odbiera, bo gdybyśmy na przykład przykucnęli za ścianą i tylko słyszeli kroki, to wtedy nasza wyobraźnia tworzy, tak, co tam może być. Jeżeli to jest clicker, to muszę się skradać. Jeżeli to jest ten strander, czy jak się nazywają, to muszę szybko przeskakiwać między zasłonami. Jeżeli to jest koleś z shotgunem, nie mogę się zbliżać, tak? A tutaj trzymasz, proszę, wszystko widzisz, tak? Wszystko masz na widoku. Nie, to...
Najlepsze jest też to, że my możemy sobie ulepszać nasze uszy, jedząc te suple, i wtedy już w ogóle ty to ulepszyłeś i teraz chyba na spokojnie 50 metrów słyszysz tych strażników. Tak. Więc to już jest w ogóle kuriozalna sytuacja, ale skradanie jest połamane też z tego względu, że na przykład to, co już było jakby wprowadzone do skradanek od czasu, ja wiem, Splinter Cella Double Agent, czyli taka podstawowa rzecz jak chociażby takedown zza rogu, kiedy my wyczekujemy z tego strażnika, żeby się do nas zbliżył, i nawet przecież mamy tą broń melee, możemy złapać za kij baseballowy i odwinąć mu zza rogu, tego nie ma, musimy się fizycznie odkleić od ściany i zrobić mu, no, albo zajść go od tyłu, obejść, albo zaatakować od przodu melee. I walka wręcz, czy też z użyciem tych przedmiotów, którym możemy używać, jest naprawdę dobrze zrealizowana. Ruch kamery, animacja, to wszystko wygląda świetnie. Kiedy Joel najpierw uderza w plecy, później bardzo mocno w twarz z kija baseballowego, to czuć. Albo ta kontekstowość, że kiedy łapiemy kogoś pod ścianą, to on go łapie za głowę, bije w ścianę, bije w biurko i tak dalej. To wszystko wygląda świetnie i kiedy trwa walka i ty, z tego co widziałem, strzelasz do osób oddalonych, widzisz, że ktoś podbiega, wtedy zajmujesz się nim, bijesz go z kija baseballowego, wtedy ta gra dopiero błyszczy. Błyszczy w paru sekcjach skradankowych i wtedy, kiedy możemy mieć to napięcie, bo ona wtedy jest lepsza niż Resident Evil, naprawdę. Ale z drugiej strony, dlaczego kij baseballowy zużywa się po paru uderzeniach? Ja nie wiem, czy ktoś kiedyś widział prawdziwy kij baseballowy, taki naprawdę z twardego drewna, taki jaki używa się w baseballu. One są praktycznie nie do zajechania. Tymczasem tutaj Joel tłucze parę razy tam 2-3 postaci. Wydaje mi się, że taki limit dla kija baseballowego to jest chyba 3-4 postaci do utłuczenia i on się już do niczego nie nadaje, trzeba go zmienić na jakąś deskę czy coś. Więc tego też nie rozumiem. Tak samo kiedy go modyfikujemy czymkolwiek, ta modyfikacja, że na przykład my dokleimy nożyczki, starcza nam na jednego wroga. To jest wtedy insta-kill, ale tylko na jednego wroga, więc dziwne są systemy w tej grze i nie tylko jeżeli chodzi o skradanie. Bo spodziewalibyśmy się po takiej grze quasi-survivalowej, że kiedy my mamy pistolet, który ma chyba 7 naboi w magazynku i mamy tą decyzję, strzelamy się z wrogami, i wiemy, że w magazynku został nam 1 albo 2 naboje, więc teraz, czy zamieniamy na kolejny magazynek, tracąc tamten z 2 nabojami, czy też staramy się trafiać bardzo uważnie, tak żeby rzeczywiście, nie wiem, strzelić headshoty i zaoszczędzić tą amunicję, tak? Tutaj nie ma tego problemu, bo tak jak w większości strzelanek, Joel magicznie wyciąga te naboje z poprzedniego magazynka i ładuje do nowego. Czyli nie ma tak naprawdę magazynków w tej grze, a jest jedynie ilość jakichś tam naboi. A o ile fajniejsze byłoby na przykład to, gdybyśmy mogli wyrzucić ten magazynek, a później po niego wrócić i tą amunicję zabrać z powrotem. Takie proste rzeczy wpłynęłyby gigantycznie na klimat, a jednak tego nie ma. Jednak mamy ten system, no w końcu zbliżony do Uncharted, tak można powiedzieć. I ty na przykład też denerwowałeś się na jeszcze jedną rzecz, czyli to, że Joel na przykład sam, niezależnie od ciebie, chowa sobie pistolet.
Ja po prostu byłem obrzydzony tym, ponieważ w Uncharted mnie strasznie denerwowało to, że na przykład Drake będąc, nie wiem, pod ostrzałem, po prostu przebiegam gdzieś za skrzynkami, on nagle postanawia sobie odłożyć shotgun na plecy. Ja tak robię, Drake, nie prosiłem cię o to, tak? Jednak w tamtej grze dobywanie broni było nanosekundowe i momentalne i też poniekąd pasował do klimatu, bo on sobie tak naszalansko biegał, mógł gdzieś skoczyć na półkę skalną, wspiąć się, przeskoczyć nad biureczkiem, spoko, gites, tak? To była gra akcji z bohaterem w stylu Indiana Jones. Ale Joel jest tym weteranem, tym wyniszczonym człowiekiem w przejedzonym przez zniszczenie świecie, ale okropne zdanie teraz budowałem, otacza go zło i zniszczenie. Tak chciałem powiedzieć. Więc on idzie z pistoletem w dłoni, ja włączam latarkę, skradam, przechodzę tymi korytarzami, tą piwnicą i trzymam pistolet cały czas w ręce, bo nie wiem, co na mnie czeka i też nie spamuję cały czas tego trybu nasłuchiwania, bo cholera, przepraszam gro, ale chcę mieć trochę klimatu. Więc idę, a on nagle chowa pistolet za plecy. Ja mu mówię, Joel, wyciągnij. On wyciąga. Znowu chowa. I tak, Joel, przestań. I to trwa naprawdę długo. I to są chwile, kiedy naprawdę możemy przez to zginąć, ponieważ na przykład nie zdążyliśmy wyciągnąć shotguna na czas, a biegnie na nas przeciwnik, który potrafi instakillować naszego głównego bohatera, zmuszając nas do wczytania punktu zapisu. Więc dla mnie właśnie to, że on chowa broń, bo mu się teraz podoba, ja nie wiem, kto na to wpadł. Naprawdę. A mogło być to wykorzystane, że skoro już uznajemy, że słuchajcie, w grze są sekcje, gdzie po prostu idziecie i gadacie, to mógłby być taki wskaźnik dla gracza, że okej, już nie jesteś w sekcji walki, teraz Joel chowa broń, czyli nie musisz się już tak denerwować jak do tej pory. To by pasowało w jakimś tam stopniu.
Teraz najgorsze jest to, że wiesz, my mówimy bardzo dużo o minusach, ta gra naprawdę w wielu momentach nam się podobała. Ty w pewnym momencie nawet powiedziałeś, że ona przypomina ci DayZ, kiedy my tam wchodziliśmy do tego miasteczka. I spoko. Tylko ta gra jest połamana na podstawowych poziomach. I to na takich poziomach, gdzie twórcy, widząc coś takiego, nie mogli pomyśleć, że to dobrze wygląda, ale ostatecznie machnęli na to ręką. Bo skoro już dajemy nam do eskortowania postać dziewczynki, czy też później poruszamy się z Billem i z Ellie, to one powinny jakoś w tym gameplayu się orientować. I jeżeli jest strzelanina, to oni jeszcze jakoś sobie radzą. Ellie rzuca butelkami, Bob bardzo dobrze strzela i tak dalej. Ale kiedy mamy sekcje skradaniowe, i to już zostało też bardzo dużo razy podkreślane w różnych recenzjach, oni są niewidoczni dla wrogów. I w ten sposób Naughty Dog zupełnie rozwiązało problem skradania się z innymi postaciami, bo my jako Joel musimy się naprawdę starać, żeby nie wychylić się za tej skrzynki, żeby ich obejść, żeby to, żeby tamto, a zdarzają się sytuacje, gdzie Ellie czy inne postaci po prostu przebiegają obok wrogów.
Ale wypychają w ogóle mnie za osłony. To był moment, kiedy ja myślałem, że po prostu się rzucę na tą małą flądrę, ponieważ miałem idealną pozycję, przeciwnik szedł naprzeciwka, ja już zagryzałem palce, a ona nagle stwierdziła, a przebiegnę sobie przez drzwi. Oczywiście wróg jej nie widział, bo ona jest niewidoczna dla niego. A ona uznała, że teraz skrypt jej każe się schować za tą osłoną, co ja. Odklejając mnie z mojej animacji, wypychając w ogóle i tylko przez to, że gra ma też połamane AI czasem wrogów, tylko dlatego mnie nie dostrzegł wróg, mimo że w każdej innej okazji bym mnie już wtedy widział przez tą małą flądrę. To jest podstęp, to był jej podstęp, ona chciała się cały czas mnie pozbyć.
I teraz sekcja, która nas zupełnie zniszczyła, to była jedna sekcja skradankowa na zewnątrz w nocy, gdzie są przeciwnicy w naprawdę niezłym uzbrojeniu, gdzie mają chyba nawet spotlighty czy coś, oni siedzą na wieżyczkach, i my wiemy, że musimy się skradać. Próbujemy raz, nie wyszło. Drugi raz, nie wyszło. Trzeci raz, właśnie wtedy Ellie weszła w ten samochód. Ellie przebiegła obok strażnika, zepsuł nam się klimat, więc Blady uznał, pieprze to, biegnę przed siebie. I rzeczywiście zaczął biec. Biegł, spadł do kanałów, spadł z kanałów na dół, nie patrzył się w ogóle za siebie, przebiegł całą planszę, dobiegł do samego końca i nagle odpalił się skrypt, którym magicznie Ellie i wtedy jeszcze jedna osoba, która z nami chyba podążała, zrespawnowały się za tobą. Czyli całe to budowanie klimatu, to, że my musieliśmy uważać na tych strażników tam, skradać się za nimi, to wszystko na średnim poziomie trudności można ominąć cały czas biegnąc do momentu, aż skończy się lokacja i te postacie zostaną zrespawnowane i możemy przejść dalej, jakby nic nigdy się nie stało. I w takich momentach ja naprawdę nie mogę powiedzieć, że Last of Us to jest gra idealna, bo ona chciałaby taką być. I ja rozumiem, że wiele rzeczy, które są w tej grze, można naprawić w tym gameplayu, można sobie przebaczyć, tak jak ty dużo przebaczałeś drugiemu Mass Effectowi, żeby wykreować sobie mimo wszystko obraz idealnej gry. Ale The Last of Us nie można tak zrobić, bo w niej takie podstawowe założenia często są połamane i biją typowego gracza po oczach. I jeszcze my na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do różnych typów gier i różnych typów prezentacji tego.
I też nie zamykamy się tak, że
Tak, ale siedziała z nami też żaba tutaj obok i nawet ona, patrząc na to, dziwiła się, że dzisiaj, w tym roku, można wydać grę, która w ten sposób wygląda i ma tak często takie głupie rozwiązania. Bo nawet kiedy już robimy grę survivalową, powinniśmy mieć zawsze ustaloną ilość wrogów do wyeliminowania, bo inaczej system nam siada, przestajemy oszczędzać amunicję albo coś. I mieliśmy taką sytuację, gdzie wrogowie respawnowali się cały czas, bo nie zauważyliśmy, że musimy wcisnąć trójkąt, żeby gdzieś tam wbiec. I zużyliśmy prawie całą amunicję, tylko dlatego, że cały czas respawnowali się wrogowie w tym miejscu. Więc o czym ty myślisz, The Last of Us? Co oni mieli na myśli, kiedy robili akurat coś takiego? I widzisz, są sekcje właśnie skradaniowe, gdzie my naprawdę się wczuliśmy. Gdzie ty łapałeś jakąś postać, robiłeś żywą tarczę, strzelałeś w łeb, odrzucałeś, strzelałeś z łuku. Nagle widzisz, że skończyła ci się amunicja, więc szybko za jakąś ladą sklepową wyciągasz plecak i wyciągasz z niego rewolwer, bo jeszcze wtedy nie mieliśmy kabury na rewolwer. To było fajne i klimatyczne rzeczywiście. A z drugiej strony większość czasu my siedzimy i łapiemy się za głowę jednak przy tej grze. I jest dziwne i niezrozumiałe dla mnie, skąd aż tyle pochlebnych recenzji.
I to jest właśnie przesłanie, które ja bym chciał, żeby wyszło z tej naszej recenzji. Nie to, czy Last of Us jest beznadziejną grą, bo nie jest. Tak jak powiedział Bizon, były momenty, dla których wiele gier aspirowało, żeby móc dać mi takie uczucie właśnie jak ten moment, kiedy udaje mi się wystrzelić z wyprzedzeniem z łuku, także koleś idąc się nadziewa na strzałę bezszelestnie. Momenty właśnie, jak wspomniałem, w których udało mi się, już byłem na straconej pozycji, rzuciłem jakoś tak butelką, żeby odwrócić gościa, on na moment się odwrócił, ja wtedy wyskoczyłem, nie czekając na nic, zaciągnąłem go za ścianę. Momenty, kiedy wykorzystałem broń, zmontowałem mołotowa, żeby się pozbawić grupy wrogów, kiedy już prawie nie miałem w ogóle amunicji. Momenty, kiedy już naprawdę myśleliśmy, że jest po sprawie, ale gra mi pozwoliła na tyle sprytnie wybaczyć pewne moje potknięcia, żeby utrzymać ten flow, ten świetny flow, który czasem się udaje uzyskać, ale ta gra na pewno nie jest grą 10 na 10 i to też nie znaczy, że to jest źle. Nie wszystkie gry muszą być perfekcyjne. Ta gra dobrze tworzy klimat, często go bardzo głupi sposób traci, ale mimo wszystko nie jest czasem straconym granie w The Last of Us. Jednak najważniejsze, czemu ci wszyscy recenzenci milczą o rzeczach, które my wspomnieliśmy teraz, i to rzeczy, które zauważyłem zarówno, nazwijmy, początkujący czy amatorscy recenzenci jak my, są to rzeczy, które zauważają casualowi gracze jak moi znajomi, którzy grali też The Last of Us. Żaba, oglądając właśnie nasze przejście, zauważała bardzo szybko te rzeczy i to nie jest tak, że ktoś mógł to przeoczyć. To są rzeczy po prostu, na które się zwraca uwagę od razu. Ja się bardzo cieszę, że z nią graliśmy, bo ja jako recenzent mógłbym w pewnym momencie wpaść w jakiś trans, że na przykład się za bardzo czepiam, tak? Albo mam za duże wymagania, bo widziałem wszystkie trailery, tak? A to nam właśnie pomogło stworzyć też taki naprawdę obiektywny spojrzenie na tę grę, bo jak my, ja to odbieram grając, jak Bizon patrząc, jak Żaba patrząc, jeszcze ja rozmawiając ze znajomym, który już ukończył całą grę i właśnie mi pożyczył, więc naprawdę mnie dziwi, że my wszyscy potrafimy dojść do tych samych wniosków, które się albo w ogóle nie pojawiają w recenzjach, albo są gdzieś z dziennikarskiego obowiązku wspomniane pod koniec lub wplecione pod obrazkiem.
Dziwna jest ta sytuacja. Ja potrafię dużo wybaczać grom, na przykład ja dużo wybaczam Spec Opsowi. I dużo jest tam głupot, ale to ostatecznie jest ważne to, jakie na koniec gra pozostawia po sobie wrażenie. I my recenzujemy teraz pierwszych tylko parę godzin. Przed nami jeszcze naprawdę sporo godzin. Mi się wydaje, że ja po prostu nie starczy mi czasu, żeby z tobą skończyć tą grę. I ciekawi mnie, jak będziesz się o niej wypowiadał, kiedy już ją ukończysz. Bo widać ogromny potencjał. Ten potencjał, który my widzieliśmy na tych wszystkich trailerach, tam nadal jest. Może oprawa nie jest tak dobra, jak myśleliśmy. Może nie wszystkie rozwiązania gameplayowe strzelają wszędzie tam, gdzie powinny. Ale jest duży potencjał i to, jak ta historia może być poprowadzona i jakie nowe elementy gameplayu mogą się pojawić, to napawa optymizmem. Jeszcze zobaczymy, jak będzie, ale na dzień dzisiejszy pierwsze godziny The Last of Us pokazuje, że wcale nie mamy tutaj do czynienia z grą genialną. I ja mogę stwierdzić, że już Tomb Raider najnowszy jest grą wiele lepiej poukładaną i bardziej świadomą tego, czym jest. I nie ma tam właśnie sekcji, gdzie musisz kogoś eskortować i widzisz, że strażnicy go widzą, a nic z tym nie robią. Więc Naughty Dog zachowało się dziwnie, przeoczyło bardzo dużo rzeczy, wydając tą grę. Nie naprawią jej już raczej, mają już inne chyba zajęcia niż patchowanie teraz The Last of Us, zresztą zobaczymy. Niemniej szkoda, że jednak nie mamy tutaj gry idealnej. Poczekamy na dalszy rozwój wydarzeń i zapewne kiedyś w końcu na recenzję pełną The Last of Us.
to tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy podcast. W tym miejscu żegna się z wami Blady,
Bizon
i Żaba.
I zapraszamy na kolejny odcinek.